Duchu Święty, przyjdź, działaj pośród nas. Duchu Święty, przyjdź, przemień smutku czas. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie. Duchu Święty, przyjdź. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź, działaj pośród nas. Duchu Święty, przyjdź, przemień smutku czas. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie. Święty, przyjdź. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie. Duchu Święty, przyjdź.
Przybądź, Duchu Święty, Duchu miłości, oświecaj nasze umysły, rozpalaj serca, dodawaj wiary, nadziei, odwagi do wyznawania naszej wiary. Rozpoczynamy katechezę. Dzisiaj temat następny w temacie związanym z modlitwą. Rozpoczęliśmy bowiem ten kolejny wielką część, czwartą, modlitwa chrześcijańska katechizmu Kościoła katolickiego. Była już mowa o tym ogólnym stwierdzeniu, czym jest modlitwa, że modlitwa jest wzniesieniem serca, jest prostym spojrzeniem ku niebu, okrzykiem wdzięczności, miłości, zarówno w cierpieniu, jak i radości. To idziemy za myślą świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. O modlitwie też dzisiaj chcemy powiedzieć w kontekście właśnie powołania powszechnego do modlitwy. I będziemy rozważać, jak to wyglądało w Starym Testamencie. Pojawi nam się postać, oczywiście postać pierwszych rodziców z raju, który przygotował Pan Bóg, tego raju właśnie na ziemi, ale także potem będziemy mieć osobę Abrahama, potem Mojżesza, potem także Dawida i proroków, ale wcześniej właśnie wracamy do początków, do korzeni. Człowiek poszukuje Boga. Tak zaczyna tutaj swoje katechizm, swoją tutaj naukę na temat objawienia modlitwy. Człowiek poszukuje Boga. Przez stworzenie Bóg powołuje wszelki byt z nicości do istnienia. I człowiek chwałą i czcią uwieńczony, jak powie psalmista w 8 psalmie, jest zdolny, tak jak aniołowie, uznać, że przedziwne jest imię Pana po wszystkiej ziemi. I nawet po utracie podobieństwa do Boga mamy tą właśnie sytuację, to zderzenie, tą kolizję rajską. Nawet po tym, jak człowiek utraci podobieństwo do Pana Boga na skutek popełnionego grzechu, człowiek pozostaje na obraz swego Stwórcy. Dlaczego? Bo zachowuje pragnienie Boga, który go powołuje do istnienia. Wszystkie religie świadczą o tym, istotnym poszukiwaniu ludzi. We wszystkich kulturach, tak można powiedzieć, jakie już przeminęły, jest w człowieku ten gen właśnie poszukiwania, szukania sensu, szukania prawdy, szukania odpowiedzi na pytania. Po co jestem, skąd jestem, dokąd zmierzam? I odpowiedź na to pytanie nadaje albo też osłabia sens życia człowieka. Oczywiście człowiek poszukuje Boga, ale my wiemy to, że tak naprawdę to Pan Bóg poszukuje człowieka. Bóg pierwszy wzywa człowieka. Po tej rajskiej historii, tragicznej, można powiedzieć w pierwszym momencie strasznej, bo człowiek traci wszystko. Traci to, co Pan Bóg przygotował, zaplanował, dał mu w sposób tutaj niezasłużony, ale z miłości. I tutaj po tej kolizji, po tym zderzeniu, po tej zdradzie człowiek słyszy: Adamie, gdzie jesteś? Pyta się właśnie Pan Bóg. Człowieku, gdzie jesteś? Powiedz, oczywiście Pan Bóg dobrze wiedział, gdzie jest Adam, Pan Bóg dobrze wiedział, gdzie jest człowiek, ale chce, żeby to właśnie ta odpowiedź od nas wyszła. Jestem tu i dalej ta historia, wiemy, jak była z Adamem, że się ukrywał i tak dalej, powiedział dlaczego. Natomiast to jest to, Pan Bóg nas poszukuje, prawda nas poszukuje, to co powiedział święty Ambroży Augustynowi, że wydaje ci się, że ty szukasz prawdę, ale to prawda cię szuka, a ta prawda jest ucieleśniona, jest nią właśnie On, Jezus Chrystus. I to nie ty poszukujesz, On cię poszukuje, On chce cię znaleźć. Jeśli chodzi o nawrócenie, wiadomo, pamiętamy historię tak skomplikowaną, pokręconą świętego Augustyna, ale wcześniej człowieka, który zwalczał Pana Boga, który niejako tutaj szedł manowcami życia, którego doprowadziła do poznania prawdy, jaką jest Bóg, jego matka, święta Monika. Ale jeszcze wracając do tego właśnie raju, Bóg pierwszy wzywa człowieka. Jeśli nawet człowiek zapomina o swoim Stwórcy lub ukrywa się daleko od Jego oblicza, czy też podąża za swoimi bożkami lub nawet oskarża Boga, to też następuje, że go Bóg zostawił, opuścił, nie interesuje się nim, nie kocha go. To Bóg żywy i prawdziwy niestrudzenie wzywa każdego człowieka do tajemniczego tutaj spotkania z nim na modlitwie. Właśnie na modlitwie, nie na czym innym. I tu jest jej podstawowy sens. Modlitwa to miejsce, to przestrzeń spotkania, rozmowy, pierwsze spotkania, potem, tak można powiedzieć, pierw się spotkać, potem odczuć obecność, potem próbować nawiązać relacje, bardzo ważne słowo, i rozmowa, następnie rozmowa. Coś niesamowitego. Stworzenie ze Stwórcą nawiązuje relacje, ale w czym? Nie na jakiejś rywalizacji, no bo to nie ma sensu, bo w przedbiegach człowiek przegrywa. Nie na porównywaniu się, bo jak się można porównać do absolutu. Ale właśnie Pan Bóg pozwala, żeby wejść do tego, na te poletko, do tego ogródka, który On przygotował, i tym ogródkiem, tym poletkiem, tą przestrzenią, mówiąc tak bardzo opisowo, można powiedzieć, jest właśnie przestrzeń modlitwy. Tutaj jest wezwanie Boga żywego, prawdziwego do tajemniczego spotkania z Nim na modlitwie. Bo w tej przestrzeni modlitwy wierny Bóg zawsze pierwszy wychodzi z miłością do człowieka. Zwrócenie się człowieka do Boga jest zawsze odpowiedzią. Nam się może wydawać, że no to my poszukujemy, przeglądamy tutaj, nie wiem, księgę natury, prawda, odkrywamy, jak to wszystko pięknie działa, no i wtedy człowiek odkrywa Boga, czyta Pismo Święte, komentarze i tak dalej, a czyta mądrych ludzi, ojców Kościoła i odkrywa, i odkrył. I nie, to wszystko jest nie tak. Jeżeli w pokorze na to patrzymy, to zawsze Pan Bóg pierwszy, On wychodzi na spotkanie, On wychodzi z miłością do człowieka, On się zwraca do człowieka. I to On jest odpowiedzią, właśnie zwrócenie się człowieka do Boga jest zawsze odpowiedzią na pytanie to pierwsze, które zadaje Pan Bóg w tej relacji. Gdzie jesteś? Co robisz? Co zrobiłeś? Jak się teraz czujesz? Co odczuwasz? Jaką widzisz przyszłość? wiemy, że właśnie w tej przestrzeni raju, bo od niego wychodzimy, do niego wracamy, następuje to niesamowite poszukiwanie Pana Boga, chociaż Pan Bóg dobrze wiedział, co człowiek zrobił, co zrobili pierwsi rodzice. Wiedział dobrze i tutaj trudno tak personifikować, ale jakoś tam po ludzku musimy sobie jakoś to opisywać, że pewnie się czuł jakoś, prawda, no, ale to nie pasuje, bo jak może się Pan Bóg czuć jakoś oszukany, rozżalony, czy to tylko my tak nazywamy, no bo nie mamy innego tutaj ołówka, żeby to naszkicować. Natomiast ważne jest to, że Bóg pierwszy szuka, pyta, zauważa, zadaje te pytania wprost albo nie wprost. I to on jest tym dyrygentem, to on jest tym głównym, prawda, reżyserem całej historii zbawienia, w której właśnie chodzi o to, żeby człowiek się nie zatracił, ale zbawił. To jedno zdanie tak pięknie, przecież to wszystko opisuje i streszcza. Tak Bóg umiłował świat, że posłał swojego Syna jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne, czyli zbawił się, był szczęśliwy. Tak Bóg umiłował świat, człowieka. Nie mam tego zdania, że tak oto człowiek w swojej, nie wiem, jakiejś tam mądrości czy przewidywalności spowodował, że wyszedł na spotkanie, spotkał Boga, odkrył Boga i przez to się zbawił. Nie, absolutnie odwrotnie. To on, tak Pan Bóg umiłował świat. Dlatego też teraz to jest pójście w pustkę. Mówimy egzystencjalną, życiową, duchową, psychiczną i tak dalej, kiedy świat postawia się wyżej niż właśnie Boże plany. Kobietą, mężczyzną stworzył ich, powie Biblia. Kiedy człowiek powie nie, to my tworzymy modele życia, to my tworzymy model relacji rodziny współczesnej albo antyrodziny, bo jak ta rodzina, kiedy właśnie dwóch panów chce coś tutaj razem uczynić i próbują, oczywiście to jest śmiechu warte i płakać się chce. To jest właśnie to przykrycie tej prawdy, że Bóg jest pierwszy. Bóg jest pierwszy. To On nas szuka. To On pyta się o człowieka. Adamie, gdzie jesteś? Człowieku, co robisz teraz? Zatrzymaj się, prawda? Przemyśl. Rzuć to, co cię sprowadziło na tę właśnie drogę. To wydarzenie właśnie, które czyni nas uczestnikami przymierza, drogi zbawienia, odkupienia, ale to Pan Bóg jest pierwszym tutaj reżyserem. Tak mówiąc językiem jakimś, prawda, czy tym narratorem, o, tak może być lepiej. To wszystko On czyni, żebyśmy się angażowali sercem poprzez nasze myśli, słowa, czyny. To wszystko się ujawnia i my nazywamy to historią zbawienia. I tu mamy postać kolejną, a więc mamy tutaj nieszczęsny ten świat, prawda, pierwszych rodziców, potem konsekwencje tego błędu, grzechu, buntu, wiemy, upadek, ale zarazem nadzieja, upadek i podźwignięcie człowieka dzięki temu, że właśnie to wołanie Boga do pierwszych dzieci jest: gdzie jesteś, gdzie jesteście, dlaczego to uczyniliście? Jak sobie odpowiecie na to pytanie, będzie wam już lepiej, będziecie może bardziej umieli odpowiedzieć, co dalej, jakie lekarstwo, jaka droga wyjścia, ale sami musicie to nazwać. Musicie powiedzieć, co było właśnie nie tak. Dlaczego to uczyniłaś? Zapyta Ewę, czyli zapyta człowieka również, bo to wiemy, ten dialog jest tak rozłożony, ale mężczyzna i kobieta, i mężczyzna i niewiasta. I potem mamy ta odpowiedź. Oto idę, mówi Jezus, Syn Boży, abym spełniał wolę Twoją, Ojcze Boże. Więc pamiętajmy, modlitwa to jest ten ogródek, to jest ta przestrzeń, to jest ta mała planeta złączona z historią człowieka od początku, od raju, historią z ludzi. Jest związkiem, powie katechizm przepięknie, jest, modlitwa jest związkiem z Panem Bogiem wydarzenia historii. A więc mamy wydarzenia historii tej ogólnoludzkiej świata, a więc tragedia raju, obietnica, nadzieja, obietnica, że będzie inaczej, będzie odkupienie, będzie zbawienie, tutaj patrząc tak bardzo globalnie i też personalnie, popatrzmy na nasze życie, kiedy człowiek rzeczywiście gdzieś się zapląta, popełni błąd, zagubi się jak dziecko, albo jak dziecko we mgle, albo jak świadomie też i dobrowolnie powie Panu Bogu, nie będę, nie chcę Cię widzieć, nie chcę z Tobą żyć, to pierwszą taką reakcją, kiedy następuje takie otrzepanie się, prawda, takie odpowiedzenie, co ja zrobiłem, jest właśnie, ta reakcja następuje na modlitwie. Nie gdzieś, prawda, nie wiem, tylko jest ten moment taki tego właśnie, jestem tu, w tym momencie, w tym miejscu. To co przeżyje Dawid, prawda, po tym wielkim grzechu, to on nie mówi tam, prawda, no cóż, nie licytuję się, no mój grzech był nie taki, są jeszcze gorsze, jeszcze większe były, prawda, w historii świata, Panie Boże, a przecież patrząc do tyłu, a przecież to nie było tak. Nie. Po prostu następuje ta jego modlitwa przepiękna, jaka, nawet nie to, że spowiadam się, że, ale zmiłuj się nade mną, Boże, w miłosierdziu swoim. I to wszystko, ta rozmowa jest możliwa na modlitwie, na tym spotkaniu. Modlitwa jest złączona z historią ludzi, jest związkiem z Bogiem w wydarzeniach historii. Historia ma swoje przesilenia, tak samo historia naszego życia ma ten swój początek, ma może, niektórzy mają na początku upadki, potem zloty, albo wzloty, upadki. To wszystko następuje na zasadzie pewnej też chronologii dojrzewania człowieka, ale zawsze tym miejscem, tą bazą, tym naszym miejscem spotkania jest modlitwa, którą umożliwia Pan Bóg. To On to wszystko, że powiem, inspiruje, tworzy też dla nas. Nam się wydaje, że to myśmy, prawda, coś ten namiot rozłożyli i tam żeśmy Pana Boga zaprosili. Nie, to On ustawia te namioty, to On ustawia te kamienie milowe, to On ustawia nam te, jakbyśmy nazwali, te przystanki w tym życiu, to On ustawia nam, nam się wydaje, że przypadkowe sytuacje. Nie. Pan Bóg jest tutaj tym pierwszym reżyserem, bo jest wszechpotężny. A ta wszechpotęga to nie jest pokazanie, że nie jest silny, bo by nas mógł dmuchnąć, prawda, jak pyłek, tylko ta potęga objawia się w miłości do nas jako do stworzenia, jako do, nawet byśmy, to jest słowo, które nas powinno zamrozić w takim pozytywnym sensie, że jesteśmy dziećmi Bożymi, coś niesamowitego. Dlatego też modlitwa jest na początku przeżywana w tym klimacie stworzenia. Pan Bóg mnie stworzył. Pierwsze strony Księgi Rodzaju opisują ten związek Pana Boga, a więc mamy tutaj rodziców pierwszych, ale potem człowiek składa ofiary z pierwocin, trzody, składana ofiara przez Abla. Potem mamy dalej historię następnych właśnie tych postaci wielkich, ale wszystko jest w tej reżyserii Pana Boga. Bóg błogosławi Noego, a przez niego błogosławi całemu stworzeniu, dlatego że serce jego było sprawiedliwe, nieskazitelne. On także przeżywa wędrówkę z Bogiem, oczywiście poprzez wody potopu, poprzez wody, które mają oczyścić to, co zostało, prawda, zabrudzone i zaprzepaszczone. W tym wszystkim właśnie mamy tę postać i wreszcie dochodzimy do modlitwy objawionej właśnie od początku. Tutaj mamy ojca naszej wiary, Abrahama. Jak to pięknie tutaj stwierdza, opisujesz wspaniale Jan Paweł II w tryptyku rzymskim Wzgórze w krainie Moria. Myślał może, dlaczego mam stąd odchodzić? Dlaczego mam opuszczać Ur w ziemi chaldejskiej? Czy tak myślał? Czy odczuwał smutek rozstania? Czy oglądał się wstecz? Nie wiemy. Wiemy tylko, że słyszał głos, który mówił do niego: wyjdź. Abram wtedy jeszcze, Abram postanowił iść za głosem. Mamy tutaj właśnie historię Abrahama, wzór, mówimy, naszej wiary. No i kropka, nie na to, trzeba dalej. Wzór naszej wiary, jaki nam stawia Pan Bóg. Pokazuje nam właśnie życie Abrahama i on właśnie kieruje jego myślami, jego czynami. Żyje sobie człowiek w Ur Chaldejskim, czci bogów swojego plemienia, klanu, mu powiemy. Tych klanów było dużo. Znali się, jakoś rywalizowali, pracowali i tak dalej. Nie można powiedzieć, taka słodka historia, idylla, no bo dosyć ziemia była żyzna, prawda, hodowali, mieli za co żyć, mieli co jeść. Miał przyszłość taką zapewnioną, tą materialną, Abraham. Ale pewnego dnia słyszy właśnie głos, o którym mówi Jan Paweł II w tryptyku. Głos Boga, wołanie. Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukaże. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród. Dalej, przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwa ludy całej ziemi. Ale wyjdź. I tutaj jest właśnie, to wszystko się dzieje na modlitwie. Następuje, Abraham słucha wtedy głosu Bożego. Jaka jest jego odpowiedź? Nie dyskutuje, nie pyta się o rękojmie, o zabezpieczenia. Po prostu wierzy słowu Boga. Po prostu tak. Nie jest tak, nie było tak po prostu, ale to go kosztowało na pewno. On to wszystko w sobie jakoś rozpatrywał, ale wierzy słowu Boga i wyrusza. Wyrusza. Na to mówimy, jak śpiewali legioniści, na stos rzuciliśmy na życia los. To on również rzuca na ten stos swój dom, posiadłość, przyszłość, to zabezpieczenie, tą polisę na życie, prawda, tą taką, można powiedzieć, idyllę. Nie wiemy, jak tam wyglądało, ale się domyślamy, aby było mu źle, no to by szukał innego miejsca na ziemi. Wychodzi i za głosem zostawia, staje się bezdomnym, staje się wędrowcem, bierze ze sobą, prawda, tą przysłowiową torbę i kij i idzie, ale jest wędrowcem niebezsensownym, nie idącym w ciemność, w przepaść, nawet nie idącym ciemną doliną, jak powie psalmista, bo jest wędrowcem dla Boga, bo idzie, bo głos go Boży wzywa, zachęca, ktoś powie, albo rozkazuje, ale idzie. Chociaż może ma świadomość na pewno, że nawet ten rozkaz, ten głos może się równać jako tutaj na ziemi śmierć, jako coś, co będzie dla niego tym momentem no takim niesamowicie jednoznacznym, ale idzie. I to się dzieje na modlitwie. To właśnie jest ta modlitwa pozwala mu usłyszeć wezwanie Boga, odpowiedzieć, wyruszyć w drogę. Jak powie tutaj autor natchniony, jak mu Pan rozkazał. Serce poddane całkowicie Słowu Bożemu jest posłuszny. Dlatego też tutaj mam pierwszy taki akcent w naszej modlitwie. Pierw właśnie dać się odszukać, usłyszeć głos Pana, znaleźć to miejsce, ten ogródek, który Pan przygotował, no ale musisz tam wejść, prawda? Nikt cię tam nie wrzuci za szelki, tylko sam musisz tam chcieć się na moment zatrzymać, żeby usłyszeć. No i ten pierwszy akcent to jest posłuszeństwo słowu i słuchanie. Umieć słuchać, słuchanie serca. Abraham słuchał. Słuchał głosu. Nie dyskutował, nie interpretował, nie dialogował, nie badał, czy to głos, skąd jest i jak tak dalej, tylko po prostu pierwszy słuchał i otrzymał tutaj odpowiedź, wskazówkę taką, a nie inną. Modlitwa Abrahama wyraża się właśnie w tym, że słucha, potem podejmuje czyny i idzie, wyrusza, ale także i milczy. W tych miejscach, gdzie Pan mu powie, zatrzymuje się, buduje ołtarz dla Pana i tak dalej, i tak dalej. Dopiero potem mamy słowa, dopiero potem mamy pierwsze, tak to jest słuchanie głosu. Potem mamy następne już, prawda, etapy, gdzie jest w jakimś sensie tutaj rozmowa, ale od samego początku mamy, że ta modlitwa wymaga zatrzymania się, wybrania miejsca, dramatu, dodaje też tutaj próba wiary, bo to była próba zostawić wszystko, wyjść ze swojego kochanego Ur Chaldejskiego, prawda, i iść w nieznane. Potem mamy już następną próbę, jeśli chodzi o syna, na którego tak czekał, Izaaka i tak dalej, ale to jest właśnie ta droga modlitwy. Słuchanie, milczenie, dalej słuchanie, próba też rozmowy, gościna, przyjmowanie właśnie tegoż właśnie przedziwnego gościa, tu mamy też dalej tą opisane sprawę, sytuację pod dębami Mamre i potem przyjście na świat ukochanego syna i znów etap, próba wiary, ale to wszystko w tej właśnie, w tym klimacie, na tej drodze modlitwy, czyli przebywanie z Panem Bogiem. Podobnie będzie u następnych świętych, u Mojżesza, u nawet Dawida Nieszczęsnego, który taką odpowiedź też otrzymuje tam. A więc modlitwa jest czymś nieodzownie złączonym z historią ludzi, z moją historią. Czy tak jest u mnie? Zapytajmy się. Czy ona się łączy z moją historią? Czy ja w czasie tej mojej modlitwy rozważam moją historię, mojego życia? Czy mówię o niej Panu Bogu? Czy staram się odszukać śladów, że to On był obecny wtedy, tak, a nie inaczej, pomógł mi i tak dalej. Tak możemy też pięknie. Ale pamiętajmy, dzisiaj ta lekcja Abrahama to jest i pierwszych rodziców, że Bóg szuka człowieka, On zadaje pytania, On nas wydobywa z sytuacji przeróżnych. Potem jest milczenie i słuchanie. I pójście, wyjście, następny etap, a nie odwrotnie. Więc to jest dzisiaj ta nasza lekcja, objawienie modlitwy od raju poprzez postacie opisane jak zaufanie też potężne Noego, który też zawierzył, posłuchał, budował arkę, uratował się i swoją rodzinę, ale potem mamy postać konkretną Abrahama, który jest tym, który zawierza, wychodzi, idzie za głosem. Czy oglądał się wstecz? Nie wiemy. Wiemy tylko, że słyszał głos, który mówił do niego: wyjdź. I w tej ciszy, zaufaniu, potem jest rozmowa, a tu już następne etapy. Pierwsze jest to właśnie bycie i odczucie obecności Pana Boga.